Piotr Świątkowski i Szymon Mazur. Dzień dobry. Dziś wspominamy Bitwę o Poznań. Wojna dla poznaniaków skończyła się 23 lutego 1945 roku kapitulacją niemieckiej załogi Cytadeli. W PRL-u to było wielkie święto, święto zwycięstwa. Dziś wiemy, że był to początek nowej okupacji. Już za chwilę rozmowa Szymona Mazura z doktorem Adamem Preskaczyńskim. Przypomnimy również archiwalia Radia Poznań. Już na początku 1944 roku niemieckie dowództwo zaczęło kreślić plany obrony na terenie między Wisłą i Odrą. Miał to być szereg ufortyfikowanych linii obronnych. Ważnym ich elementem były dawne umocnione miasta twierdze, rozbudowane o otaczające je nowe rejony umocnione. Poznań w związku ze swoim położeniem pomiędzy Warszawą a Berlinem miał stanowić główny element tego pasa umocnień. Profesor Maciej Franc.
Nie można zdobyć miasta na przykład czołgami. To jest niemożliwe. O tym całkiem niedawno, bo przecież w czasie I wojny czeczeńskiej przekonali się Rosjanie, kiedy próbowali wjechać w ten sposób do Groznego i w jedną noc stracili blisko 100 czołgów i wozów opancerzonych. Tu trzeba było zdobywać ulicę po ulicy, budynek po budynku, a to oznaczało ogromne zaangażowanie bezpośrednio żołnierzy.
Maciej Karalus, autor książki Kernwerk 1945.
Często te walki w Poznaniu były przyrównywane między innymi do tego, co się działo w Stalingradzie.
Oddziały radzieckie uzupełniane były przez Polaków z Poznania, to są ci słynni cytadelowcy, bo okazało się, że te straty już są na tyle duże, że trzeba było ten stan uzupełniać na już.
Historyk Jarosław Burchardt.
Do legendy przeszła słynna grupa cytadelowców, którzy, jak wiemy, w minionym systemie była gloryfikowana, że bez poczucia patriotyzmu, że niewola niemiecka zmusiła setki poznaniaków do tego, aby zaciągali się dobrowolnie w szeregi wojsk ochotniczych, które miały przyczynić się do szybszego zajęcia miasta. Przysięga. Jak wyglądała? Po rozmowie z jednym z takich cytadelowców wiem o tym, że przysięga to było niekiedy odśpiewanie roty i wszystko, i do boju. Jeżeli byśmy porównywali miasta Polski zniszczone w 1945 roku w wyniku, nazwijmy to, wyzwolenia sowieckiego, mówmy inaczej, zajęcia miast polskich przez armię sowiecką w wyniku boju, to Poznań jest drugim po Warszawie polskim miastem, które poniósł największe straty w tak zwanej materii historycznej. 55% zniszczonego miasta. I jeżeli mielibyśmy się odnosić do słów autorów opracowań z lat 70., to są one naprawdę przekłamane, ale można to tylko mówić, tłumaczyć jedną rzeczą. Bali się albo nie mieli takiej wiedzy.
Tomasz Czabański, Stowarzyszenie Pomost.
Na odcinku zachodnim na przykład, to jak mój ojciec wspominał, wchodziła ta dzicz rosyjska, te oddziały karne, które czyściły wszystko, kradły, no niestety też i gwałciły kobiety. Też były przypadki, gdy nastąpiła jakaś taka sytuacja, że okradziono kogoś, pobito, czy też zabito na przykład przez żołnierza rosyjskiego i zgłoszono to później dowództwu, to dowództwo rosyjskie nie patyczkowało się, także jeśli wskazano tego sprawcę, to został na oczach Polaków rozstrzelany.
Dziś rozmawiamy o bitwie o Poznań, Szymon Mazur i jego gość.
Przede mną jeszcze pachnąca drukiem książka Armia Czerwona w walkach o Poznań, a z nami Adam Pleskaczyński, historyk.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Minęło tyle lat od II wojny światowej. Powstaje taka książka. Czego nowego z niej możemy się dowiedzieć, skoro myślimy, że już wszystko zostało powiedziane.
Nie. Na pewno nie wiemy wszystkiego i nigdy nie będziemy wiedzieli wszystkiego. Do tej pory, mimo tylu lat, tak naprawdę nie pokazało się, nie zostało wydanych więcej niż kilka cennych książek na ten temat. Właściwie możemy mówić o dwóch publikacjach, które pojawiły się w latach 70. i można o nich powiedzieć w pewnym sensie, że są publikacjami kanonicznymi. Jest to publikacja znanego historyka i autora Zbigniewa Szumowskiego i druga książka profesora Okęckiego. Te dwie publikacje właściwie opisują wydarzenia w Poznaniu w sposób dostateczny, dobry można powiedzieć i w gruncie rzeczy niewiele więcej można było po ukazaniu się tych książek napisać. Dlaczego? To jest pytanie fundamentalne. Dlaczego?
Czy dlatego, że ciągle zamknięte są archiwa rosyjskie dla polskich historyków?
Otóż to, ograniczony był dostęp w tamtych czasach również, w czasach PRL-u, w czasach Związku Radzieckiego, ograniczony był dostęp do materiałów szczególnie wojskowych dotyczących II wojny światowej. Większość z nich była utajniona i w gruncie rzeczy nie można mieć pretensji do środowiska poznańskich czy polskich historyków, ponieważ nowych dokumentów nie można było przeglądnąć, nie można było do nich dotrzeć. Sytuacja zmieniła się około 2007 1947 roku, kiedy została ujawniona część dokumentów, do której miałem okazję zajrzeć i z których korzystałem. To są tysiące dokumentów. Ja się zająłem specyficznym gatunkiem dokumentów źródłowych, bo są to dokumenty poświęcone wyłącznie stratom poniesionym przez Armię Czerwoną w walkach o Poznań. Wydawałoby się, że powinna to być książka wyłącznie o stratach. No nic bardziej mylnego. Jest to książka, która dzięki tym dokumentom umożliwia przeprowadzenie nowej, zmodyfikowanej narracji o tych wydarzeniach sprzed kilkudziesięciu lat.
To jest chyba dosyć ciekawe wydarzenie dla historyka, że bardzo wiele tych danych udało się uzyskać dzięki internetowej wyszukiwarce, tak? Dotyczącej pochówków i strat rosyjskich, radzieckich w czasie walk w ogóle pod koniec II wojny światowej.
Tak, Rosjanie przeprowadzili taką wielką akcję po pierwsze kwerendy, a po drugie zdigitalizowania tych dokumentów i umieszczania ich, bo one są cały czas umieszczane w internecie. Przy czym problem cały polega na tym, że one mają właściwie służyć w wyszukiwaniu danych o swoich przodkach, czyli trzeba mieć pełną wiedzę na temat personalną, na temat osób, które poległy, czy zmarły z ran. No, ja opracowałem autorską metodę, która umożliwiła mi zweryfikowanie tych dokumentów, w tym sensie, czy one są pełne, czy kiedy się one dublują, bo rzeczywiście jedna osoba występuje wielokrotnie w różnego rodzaju dokumentów, więc gdybyśmy sumowali po prostu rekordy, to byśmy doszli do jakiejś absurdalnej liczby poległych. Ale przede wszystkim dla mnie bardzo istotne były informacje dotyczące jednostek wojskowych, które brały udział, dzięki czemu mogłem tym razem napisać książkę o walkach o Poznań, gdzie przedstawiłem najbardziej prawdopodobny przebieg tych wydarzeń, bo oczywiście zawsze możemy dotrzeć do nowych dokumentów, które w nieco innym świetle pokażą nam te wydarzenia.
To jest dosyć niespodziewane, że Rosjanie tak dobrze wkraczając na ziemię polskie, tak przygotowali się mocno jakby do indeksowania, oznaczania miejsc pochówków swoich żołnierzy, bo wydawało się, że Rosjanie mają raczej lekceważący stosunek do ludzi. U nas ludziej mnoga, mówią. I wydawało nam się, że nie zajmowali się ani swoimi tak naprawdę żywymi, pchali ich po prostu do ataku na niemieckie linie. Wydawało nam się także, że nie zajmowali się swoimi zmarłymi, poległymi. A tu okazuje się, że bardzo precyzyjnie odnotowywali każdą śmierć, każdego rannego, każdego poległego.
No oczywiście, nic bardziej mylnego. Jeżeli chodzi o szafowanie ludzką krwią, to wyglądało różnie. Oczywiście inne były standardy na zachodzie, inne na wschodzie. To jest jakby oczywiste. Natomiast jeżeli chodzi o opisywanie, ewidencjonowanie zmarłych, poległych, no to się wpisuje w cały ten system. To jest oczywiste. Dlatego, że trzeba było jakoś kontrolować całą tą masę ludzką. No nie można było dopuścić do tego, że nie wiemy, kto zdezerterował, kto uciekł, kto zginął, kto poległ, kto popełnił jakieś przestępstwo. To wszystko musiało być zbadane. Z drugiej strony, kontrolowane. Z drugiej strony, musimy mieć na względzie, że inaczej zachowuje się armia w odwrocie. Czyli inaczej to wyglądało w 1941 roku, a inaczej wyglądało to w momencie, kiedy Armia Czerwona przeszła do ofensywy i zajmowała kolejne rejony Europy. Wówczas prowadzenie tego typu ewidencji jest o wiele łatwiejsze, bo posuwamy się do przodu, znajdujemy się na tyłach i możemy wszystko doskonale zewidencjonować. W ogóle ten system ewidencji Armii Czerwonej chyba uchodził za jeden z najlepszych w ówczesnej Europie. I trzeba powiedzieć, że sam byłem zdziwiony, kiedy zorientowałem się, jak precyzyjnie są opisywane te dokumenty. Paradoks polega na tym, że mimo tego, że one były tak doskonale opisane, to jednocześnie były natychmiast utajnione. Wynikało to oczywiście z różnych względów politycznych, pewnej polityki historycznej, którą prowadził Związek Radziecki. Natomiast te dokumenty tak naprawdę umożliwiają identyfikację pochówków, umożliwiają identyfikację miejsc, w których ci żołnierze pierwotnie zostali pochowani, a później przeniesieni na te cmentarze, które powstały w okresie powojennym. Ale dzięki temu udało mi się na przykład na Cytadeli zidentyfikować 70 czy tam 75% poległych czy pochowanych tam żołnierzy, bo nie wszyscy polegli.
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. You that hide behind walls. You that hide behind discs. I just don't want you to know I can read through your mask. You that never done nothing. but build to destroy. You play with my world like it's your own little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run, Father, when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. Where a war can be won, you want me to believe. But I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. From the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world. Oh, threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. That you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon. I'll watch while you're lowered down to your deathbed. I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Nie wiem, czy pan to zauważył, ale doszło do pewnego ciekawego odkrycia, o czym, co sobie uzmysłowiłem, czytając tę książkę, że zaszedł dosyć rzadki przypadek na wojnie, mam takie wrażenie, zidentyfikowania sprawcy śmierci, żołnierza, który zabił, i tych, którzy polegli. Chodzi mi tutaj o taką sytuację walczącego w Poznaniu Tygrysa, niemiecki czołg, który z okolic zamku strzelał w stronę Kaponiery i rozbił tam dwa czołgi JS, które były znane, które są znane poznaniakom, że ze zdjęć, bo one były takimi po wojnie, były po walkach, były takimi słupami ogłoszeniowymi. I tam ten niemiecki Tygrys, strzelając do czołgów radzieckich, rozbił je i zginęły załogi. I okazuje się, że w pana książce pojawiają się zidentyfikowane te dwa miejsca pochówków tych czołgistów z tych czołgów, a znamy ze wspomnień także dowódcę i załogę tego Tygrysa. Czy to jest częste na wojnie, że wie się, kto zabił i kto zginął?
No cóż, no, może częste to nie jest, ale istnieje możliwość ustalenia personalnie osób, które brały, ludzi, którzy brali udział w takim pojedynku. No to było bardzo spektakularne. Tutaj mieliśmy do czynienia akurat z jednym jedynym niemieckim Tygrysem. Po drugiej stronie mieliśmy charakterystyczne czołgi radzieckie, które zostały zniszczone. Takie sytuacje się zdarzają. Nie powiem, żeby były powszechne. To jest rodzaj rewolwerowego jakby pojedynku. Natomiast od czasu do czasu wychodzą tego typu rzeczy.
Pana książka jest skupiona głównie na Rosjanach i stratach Rosjan, jest trochę o Niemcach. Nie ma tego wątku dotyczącego cytadelowców, czyli poznaniaków, którzy brali udział w walkach o Poznań w ostatnich dniach. A jest to bardzo interesujące dla mieszkańców Poznania. Czy możemy wreszcie wyjaśnić, czy był to nabór przymusowy, czy też był to zaciąg ochotniczy? Czy Polacy, którzy walczyli o cytadele, zgłosili się sami, czy byli do tego zmuszani?
Jestem przekonany, że były takie i takie sytuacje. Z drugiej strony wiem, że opuszczenie tych jednostek formowanych przez Rosjan było stosunkowo łatwe. Narracja tuż powojenna była taka w większości tych ludzi. Tak, wstąpiliśmy ochotniczo. Ja to rozumiem z psychologicznego punktu widzenia. Wiązało się z to pewnymi korzyściami. Oczywiście taka, a nie inna forma państwowości wówczas funkcjonowała, istniała. Prezentowanie swojej postawy jako ochotnika było na rękę z różnych bardzo wymiernych względów. Po 89 roku istnieje możliwość zmiany tej narracji i też rozumiem z takich powodów, ponieważ oczywiście możemy stać się jeszcze dodatkowo ofiarami. Byliśmy bohaterami, jesteśmy jeszcze ofiarami. Powiem wyraźnie, nie wykluczam obu rodzaju postaw. Wiem, że szczególnie wśród młodych gorąca była krew i ludzie młodzi, niedoświadczeni, nie mający doświadczenia, czym jest wojna, jaka jest straszna wojna, jakie można ponieść konsekwencje, być może podejmowali te decyzje zupełnie spontanicznie. W zwykłym odruchu od gryzienia się, że tak powiem...
Zemsty za to, co Niemcy tak robili jest, w Poznaniu tak w czasie jest. Okupacji, a były to rzeczy straszne. I w Poznaniu, i w innych miejscach, później także w Berlinie, Rosjanie odwołali się do pomocy Wojska Polskiego. W Berlinie już jednostek regularnych.
W Poznaniu nie.
W Poznaniu nie, ale czy wynikało to z tego, że mimo, że u nich ludzie im noga, czyli że jakby nie cierpieli nigdy na niedobór żołnierza, że i w Poznaniu, i potem w Berlinie poprosili Polaków o pomoc, bo już nie starczało, już były tak poważne straty w jednostkach radzieckich, że trzeba było tak zrobić?
Sprawa jest bardziej skomplikowana i tym samym bardziej interesująca. Problem polega na tym, że według moich obliczeń Niemców, obrońców twierdzy Poznań, było około, do tego jeszcze podejrzewam, przejdziemy do tego fundamentalnego pytania, które zawsze pada, było mniej więcej około 28 tysięcy, możemy mówić 25-30. Przy czym, co jest ciekawe, udało mi się oszacować, jakie były siły radzieckie, piechoty. A tu, w przypadku walk w mieście, to jest najistotniejszy czynnik, piechota. Całe wsparcie jest dodatkowe, ale najważniejsze jest piechota. Według moich obliczeń w szczytowym okresie, ponieważ sytuacja była płynna, inaczej sytuacja wyglądała na początku, pod koniec stycznia, inaczej wyglądała w połowie lutego. W szczytowym okresie w walkach o Poznań brało udział około 32 tysięcy żołnierzy piechoty. Według wszelkich zasad prowadzenia walk w terenie zurbanizowanym, kiedy jesteśmy stroną nacierającą, przewaga powinna wynosić przynajmniej 3-1 na korzyść nacierających lub nawet 6-1 w przypadku, kiedy mamy do czynienia z takimi obiektami jak Cytadela. Czyli w tym momencie nawet ta lekka przewaga radziecka w ludziach była niewystarczająca. Mało
nie była
tego,
przygniatająca, jak często
jak mogłoby się wydawać. Mogłoby się dawać. Nawet gdybyśmy założyli te szacunki tych zwolenników tezy, że Niemców było 14 tysięcy, sami Niemcy tak twierdzą, to i tak jest to stosunkowo małymi siłami dysponowali Rosjanie, żeby poradzić sobie z Poznaniem. Generalnie Rosjanie od samego początku uważali, że z Poznaniem pójdzie tak samo łatwo jak z innymi miastami. W czasie ofensywy styczniowej mieli przykład Łodzi, która została zdobyta według moich obliczeń stratami kilkudziesięciu ludzi.
Kilka godzin.
Zamiast przykład z Krakowa. Wiemy, że wiele miejscowości, punktów oporu, właściwie wszystkie punkty oporu w Wielkopolsce nie broniły się dłużej niż 48 godzin. I w tym momencie przyjście do Poznania, podejście pod Poznań spowodowało, że dowództwo radzieckie było przekonane, że Niemcy się wycofają, że siły są niewielkie, niedostateczne i stworzyli wręcz możliwość wycofania się Poznania na zachód. Oczywiście była to pewnego rodzaju pułapka, dlatego że wojska wycofujące się ponoszą zawsze największe straty. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, to jest tylko mała dygresja. Problem polega na tym, że cała ta machina wielka, całe to zaplecze w postaci artylerii, w postaci wojsk inżynieryjno-saperskich, w postaci lotnictwa, o tym też nie możemy zapomnieć, one nie współdziałały w walkach o Poznań. Szczególnie w początkowym okresie walk dochodziło do dużego chaosu, do dużych strat. I w związku z tym trzeba powiedzieć, że do samego początku te siły radzieckie były za małe z punktu widzenia strony atakującej. Mało tego, Poznań nie był priorytetem w tym momencie. Priorytetem było zdobycie i utrzymanie przyczółków na zachodnim brzegu Odry, ponieważ to z punktu widzenia było dla frontu, pierwszego frontu białoruskiego i całej operacji najważniejsze. To też od samego początku te siły były za małe. W przededniu szturmu Cytadeli dwóch dywizji, które odgrywały najważniejszą rolę, był odsunięty jeden pułk, który już maszerował na zachód, a właściwie dwie pozostałe dywizje w ogóle miały pełnić, trzy dywizje miały pełnić rolę jednostek blokujących. Tak były wyczerpane walkami, takie były straty, bo musimy pamiętać, że polegli to nie są jedyne straty. Na każdego poległego przypada pewna określona liczba statystycznie rannych, wyeliminowanych z walki, chorych i tak dalej, a poza tym w jednostkach Armii Czerwonej, jak i w każdych innych jednostkach, w walkach bierze udział pewien procent żołnierzy. Cała infrastruktura z tyłu nie bierze udziału w walkach, więc biorąc to wszystko pod uwagę, no w momencie, kiedy podjęto decyzję o tym generalnym szturmie, tak, wtedy poproszono o udział ludności cywilnej, co było ewenementem na skalę II wojny światowej, jeżeli chodzi o Armię Czerwoną i udział Polaków. Bo czym innym jest udział Wojska Polskiego jako jednostek sprzymierzonych, a czym innym jest udział nieprzygotowanych de facto amatorskich oddziałów ochotników czy wziętych do pomocy
zwyczajnych mieszkańców miasta.
Tak, tak, tak.
Nikt nam nie odmówił, że nie pójdzie, tylko każdy, jak tylko usłyszał, po co idziemy, tak, i my uderzamy na Cytadelę, to wszyscy. I żeśmy ruszyli na Wojciech, tam my mieli punkt zborny, pod numerem 28, wojska radzieckie byli, tam nam dali prowiant i żeśmy pomału ruszyli w kierunek Cytadeli.
I dopiero na wzgórzu Cytadeli, w piwnicach, starsi koledzy, żołnierze radzieccy, zapoznawali nas z bronią.
W dniu 23 lutego miało być święto 27 rocznicy Armii Radzieckiej. Od Alei Szczelnogowskiej, od Winograd, od Tamy Garbarskiej, ze wszystkich stron działa armatnie zagrały i szturmem dnia 23 lutego o godzinie 5 rano Cytadela była wolna.
Pamiętam, jak naród polski witał swoje wojsko. Kwiaty i kwiaty, radość na twarzach, gościna. Takie to było wzruszające, że trudno opisać. Każdy Polak widział, że idzie nie tylko wolność, że idą też polscy żołnierze w swoich charakterystycznych rogatywkach. Te serca, to przyjęcie, to były niezapomniane chwile.
Jeśli wziąć pod uwagę rozmiar toczącej się miesięcznej bitwy o miasto, nasycenie jej bronią, to straty te są bardzo niewielkie. Ale to zasługa artylerzystów radzieckich, którzy celnie starali się wydłubywać poszczególne stanowiska ogniowe Niemców. I tu zasługa dowództwa radzieckiego, które zrezygnowało z przygotowywania artyleryjskiego natarcia walcem ogniowym przez dzielnice miasta. Wydaje mi się, że trzeba ściśle ze sobą zestawiać zaledwie 1000 poznaniaków i aż 10 tysięcy żołnierzy radzieckich, bo tu ktoś musiał ginąć, żeby ktoś mógł żyć.
Zobaczcie, co się chwalą z kadrem. Każdy Jestem żadny z obrzydowie, który nam co wiesz. Matko moja, kurczę, to kto przecież śmierci krew. I że wojna, i że wojna, i że chwała rzeź. Tam na polu leży głowa, kryje szurza pierś. Robot mąk ci krokodyla, mam węgry się pies. Już się skrada, już nabija, porywam gdzieś. Będzie wojna, będzie wojna, będzie chwała rzeź.
Dlaczego takie emocje budzi ta liczba walczących w Poznaniu, broniących się w Poznaniu Niemców? Powiedział pan, że jedna strona niemiecka zaniżała tą liczbę, określała ją jako 14 tysięcy, z kolei strona radziecka, czy też historycy z okresu PRL-u mówili o 30 i 40 i nawet więcej tysiącach Niemców. Dlaczego nie pominiemy tego milczeniem? Dlaczego nie powiemy, nie można tego ustalić dokładnie? I dlaczego książki o walkach o Poznań zwykle zaczynają się od rozstrzygnięć tego typu, ilu walczyło?
No, moja się od tego nie zaczyna, całe szczęście. Nie jest to dla mnie najważniejszy problem. Tym bardziej, że mówimy tylko o szacunkach tak naprawdę. A dlaczego? Odpowiedź jest banalnie prosta. Oczywiście strona atakująca będzie chciała wykazać, zazwyczaj tak to się robi, że tych obrońców, przeciwników było bardzo dużo. Stąd tak długo trwały walki, stąd
walki
takie straty.
Walki trwały miesiąc.
Miesiąc, tak. Natomiast strona broniąca, w tym przypadku Niemcy, będą przedstawiali się jako bohaterowie, którzy nieliczną garstką żołnierzy potrafili tak długo stawiać opór. To jest całkiem naturalne. Natomiast prawda jest taka. W żadnej dotychczasowej publikacji, która próbowała oszacować straty, garnizon niemiecki, nie został uwzględniony jeden czynnik, na który ja zwróciłem uwagę. I to jest czynnik bardzo istotny, bo jest poparty nie dywagacjami kombatantów niemieckich, którzy są stroną w tym jakby konflikcie, którzy są tutaj stroną subiektywną.
Mieli też wycinkowy obraz walk. Nie, oczywiście. Walczyli tylko na pewnym odcinku.
Jasne, no oni mieli wycinkowe walki i oni nie korzystali z dokumentów, bo to nie są oficerowie sztabowi, a zresztą historia jest bardzo mocno upolityczniona zawsze. Tak więc dobrze, braliśmy pod uwagę ich relacje są takie, natomiast ja wziąłem pod uwagę dokumenty. To są dokumenty, które potwierdzają ilość wziętych do niewoli przez Rosjan żołnierzy. I tego czynnika, jak do tej pory, nie zauważyłem, żeby ktoś się na tym głębiej zastanawiał. Przeanalizowałem sposób prowadzenia tej dokumentacji, ich wiarygodność oceniłem i w moim przekonaniu są to stosunkowo wiarygodne dokumenty. Z czego to wynika? Proszę zwrócić uwagę na jeden fakt. Kiedy do dzisiaj to się dzieje, we wszystkich armiach świata, we wszystkich konfliktach zbrojnych, jedna strona ogłasza, wyeliminowaliśmy, bardzo ładne słowo, tylu i tylu przeciwników, tego i tego dnia. Druga strona mówi to samo. Liczby są tak gigantyczne, tak wielkie, że właściwie te armie już powinny obustronnie nie istnieć. To jest typowa tendencja wśród żołnierzy zawyżania strat przeciwnika. I teraz, do tej pory, bardzo często wykorzystywano te dane, ale nie tędy droga. Wiarygodnymi są te dane, które dotyczą wziętych do niewoli. Oni byli wzięci do niewoli, maszerowali na wschód i mieli odegrać tam bardzo poważną rolę. Ich się liczyło, za przeproszeniem, jak bydło, tak? Które też było rekwirowane, w innych celach szło na wschód, natomiast ci Niemcy też byli klasyfikowani, byli oceniani, przesłuchiwani, przede wszystkim byli liczeni. Tak więc był to bardzo namacalny dowód zwycięstwa. Tak. I to było bardzo istotne z punktu widzenia Rosjan, ilu ich jest. Jedno jest tylko zastrzeżenie do tej liczby. Ja mam takie wątpliwości, czy wszyscy ci, którzy zostali zakwalifikowani jako obrońcy garnizonu poznańskiego, niemieckiego, to byli rzeczywiście ci Niemcy, którzy tu walczyli. Być może trafiali tam jakieś kolejarze, być może trafiali jakieś tam inne osoby umundurowane, może ktoś z Volkssturmu, ale w moim przekonaniu nie jest to znaczący procent. Duża liczba ludności się jednak ewakuowała niemieckiej, a mężczyźni, którzy byli w stanie się bronić, nosić broń, byli uczestnikami tych walk, choćby w postaci, nie wiem, zaplecza, o którym też publikacje dotyczące garnizonu niemieckiego nie wspominają. Pamiętajmy, że na zapleczu jest ważna kuchnia, amunicja, edukacja, opatrunki, leczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc oni wszyscy też tworzą ten garnizon.
Szymon Mazur rozmawiał z historykiem doktorem Adamem Pleskaczyńskim, autorem książki Armia Czerwona w walkach o Poznań. Za chwilę rozmowa z Tomaszem Czabańskim ze Stowarzyszenia Pomost. Bitwa o Poznań, styczeń-luty 1945 roku, opowiada Tomasz Czabański.
I to w 1945 roku było największe wydarzenie, największa trauma dla mieszkańców, największa trauma dla wszystkich, którzy się w tym mieście znajdowali. Przede wszystkim Rosjanie liczyli się z tym, że napotkają tak ciężki opór jednostek niemieckich. Liczyli, że ofensywa styczniowa, która ruszyła spod Warszawy przez te 300 kilometrów, rozgromiła te jednostki niemieckie, a tutaj okazało się, że jednak nad Wartą powstał bastion, który jak się później okazało wstrzymał, no nie tyle wstrzymał, bo Rosjanie okrążyli miasto i przeszli do natarcia dalej na linię Odry, ale mimo wszystko wiązał jednostki rosyjskie przez miesiąc. Także było to krwawe wydarzenie dla Poznania w 1945 roku. Jeśli patrzeć pod kątem całej okupacji niemieckiej, no to na pewno bardziej krwawe różne inne wydarzenia tutaj były. Tutaj na pewno z twierdzy Poznań były próby wyjścia, i to nawet dużych grup żołnierzy niemieckich. I to były próby udane, gdyż muszę powiedzieć, tu w naszych poszukiwaniach strona niemiecka zwraca się do nas, zwykli obywatele, z prośbą, ażeby tam na przykład znaleźć dziadka czy kogoś z rodziny. To znajdujemy jednostki niemieckie, przepraszam, żołnierzy niemieckich, którzy walczyli w Poznaniu, a znajdujemy ich na przykład pod Szczecinem czy pod Świeckiem. I to dzięki nieśmiertelnikom, które mają przy sobie, to też jest, świadczy o tym, iż kocioł, który był wokół Poznania, to oblężenie armii rosyjskiej, też nie było szczelne. Jednak tym jednostkom niemieckim udawało się tutaj przebić. Ja muszę powiedzieć tak, przeglądając materiały archiwalne niemieckie, których mamy bardzo dużo, to jest kilkaset wspomnień bezpośrednich uczestników walk o Poznań, spisywanych od początku lat 50. do 2007 roku. Muszę powiedzieć, że ci żołnierze praktycznie, oni nie chcieli walczyć. To w każdej relacji się to przewija, że oni chcieli wrócić do domu, oni chcieli jak najszybciej pozbyć się tego balastu, tego munduru, tego karabinu i jakoś wrócić do swoich. I wiadomo, że jak zostali okrążeni, no to każdy z nich walczył, żeby przeżyć, bo bali się, że jeśli wpadną dostaną się do niewoli rosyjskiej, no to te wszystkie relacje inne, które kiedyś już tam były, które oni zasłyszeli, będąc na froncie, nie były optymistyczne. Dlatego jeśli tu był jakiś opór w Poznaniu, to moim zdaniem oni walczyli tylko o przeżycie, żeby przedrzeć się do Niemiec. No, głównodowodzący generał Gonel popełnia samobójstwo. No, na pewno były też jednostki jakoś wiernie poddane rozkazowi najwyższego dowództwa. Trzeba tutaj przede wszystkim powiedzieć o jednostkach policyjnych, które też się znalazły w Poznaniu, o jednostce Waffen-SS Grupie Bojowej Lenzer, która mimo wszystko walczyła do końca i to były te jednostki elitarne. Ale jeśli patrzymy w spis jednostek niemieckich walczących w oblężonym Poznaniu, no to były wszystko jednostki zapasowe, tyłowe. To byli żołnierze, którzy zostali siłą wyciągani z pociągów, wracając z urlopów różnych, i tu ich zatrzymywano, Gdyż tworzono na prędce, na siłę twierdzę. I to były takie jednostki, to były tyłowe, to byli piekarze, to byli, no, dzisiaj by powiedziano dekownicy też, także. I to takie jednostki tutaj walczyły, także to była zbieranina ludzi. Do tych jednostek Volkssturmu, tych najbardziej dziadków, to dołączano słuchaczy 5. Szkoły Piechoty w Poznaniu, którzy stanowili ten trzon dowódczy, którzy stanowili jakąś taką siłę moralną dla tych żołnierzy, żeby to się wszystko nie porozpadało. Także to tu nie można mówić o jakiejś wielkiej sile bojowej. No mimo wszystko te jednostki walczyły. Było parę czołgów, było paręnaście dział szturmowych, no ale to wszystko to już było nic. Mimo wszystko walczyli i największy opór na Cytadeli. Byli żołnierze przyjeżdżali. Do 2007 roku mieliśmy stały kontakt. Na każdą rocznicę zakończenia walk o Poznań przyjeżdżała delegacja. Było to nawet paręnaście osób. No niestety teraz ze względu na wiek już te osoby nie przyjeżdżają. jak wczoraj z kolegami policzyłem, to od 2007 roku około 15 ludzi już zmarło, po prostu zmarło naturalną siłą rzeczy i już ich nie ma. Niemniej jest jeszcze taka grupa ludzi mocno zaangażowanych w historię i w dokumentowanie tego, co przeżyli. Dowodem na to jest książka, którą wydał pan Wilhelm Berleman, uczestnik Walk o Poznań, który napisał też swoją książkę, bardzo taką zresztą popularną tutaj w Poznaniu, zatytułowaną Z Poznania na Zachód, i napisał teraz drugą część swoich wspomnień. Są to jego wspomnienia z pobytu podczas wojny jako żołnierz na froncie zachodnim, we Włoszech i we Francji, no i jego takie właśnie przemyślenia na temat w ogóle wojny. Dla nas, dla mnie osobiście, może tu swój pogląd wyrażę, wydaje mi się, iż każdy żołnierz po śmierci, który walczył, który zginął, jest równy, czy to jest Niemiec, czy to jest Polak, czy Rosjanin. Dlatego każdego trzeba jakoś, jakiś hołd złożyć tym ludziom, także nie nam oceniać, kim oni byli, bo też mamy przykłady, bo zbieramy relacje różnych ludzi z Poznania i nie tylko, i nawet Rosjan, którzy tutaj walczyli, to też przewija się wątek, iż ci, którzy tutaj walczyli, też byli ludźmi w tym wszystkim. No, w każdej sytuacji trzeba być człowiekiem, czy się jest Polakiem, czy Niemcem, czy Rosjaninem. Trzeba być człowiekiem i nie zawsze ślepo wykonywać rozkazów, które ktoś gdzieś tam wydaje. Są przykłady takie, że Niemiec uratował gdzieś tam Polaka, który na przykład znalazł się na linii ognia w 1945 roku, ściągnął go do piwnicy z powrotem. No i są przypadki odwrotne, że Polacy ratowali Niemców na przykład też przed czymś tam. Także jest tego dużo. I to sami Niemcy relacjonują, że uniknęli na przykład śmierci przez to, że grupa Polaków stawiła się za nich przed wchodzącą armią rosyjską i uniknęli śmierci wprost. Także.
Tomasz Czabański, Stowarzyszenie Pomost. Szymon Mazur i Piotr Świątkowski. Dziękujemy Państwu za uwagę. 23 lutego będziemy wspominać wyzwolenie Poznania. Tego dnia spotkajmy się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. O godzinie 18 spotkanie wokół mojej książki Polakom i psom wstęp wzbroniony, w której m.in. opisuję działania propagandy związane z tak zwanym wyzwoleniem Poznania. Do zobaczenia i do usłyszenia.